Ach, tak. Nowe, ach, te koncertowe wersje utworów potrafią czeka zaskoczyć. No to jesteśmy z powrotem w studio. Słuchają Państwo popołudnia wnet 10 minut później 16. W studio gość Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry.
Przerwać Beastie Boysów.
Nie, Beastie Boys sami się skończyli, a do tego wiceprezes partii Porozumienia Jarosława Gowina. To co, zaczniemy od polityki międzynarodowej. Ważny dzień dla polskiej dyplomacji, ekspoze ministra Czaputowicza. Który fragment utkwił panu marszałkowi najbardziej w pamięci?
Powiem szczerze, nie słuchałem tego ekspoze. Od rana pracowałem, nie jestem członkiem Izby Niższej, więc wieczorem, czy późno w nocy, bo będę dzisiaj pracował do pewnie co najmniej 23:00 na drobie zaległości.
Przemówienie dość długie, 33 strony, odczytane niemalże słowo w słowo, więc być może po audycji podzielę się z panem marszałkiem zapisem tej rozmowy i będzie pan marszałek już uzbrojony na kolejne boje medialne w to, co pan minister powiedział. Najwięcej emocji budzi oczywiście kwestia bazy amerykańskiej w Polsce. Tutaj pan minister nie powiedział jednoznacznie z trybuny sejmowej, że baza będzie, że będzie jakaś stała obecność już nierotacyjna wojsk amerykańskich w dużej ilości w Polsce. Mamy publikację dzisiejszej Gazety Wyborczej, która mówi, że Fort Trump już odpływa od nas i że go nie będzie.
Mamy przed chwilą na Twitterze mocne dementi ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce w sprawie tego fake newsa Gazety Wyborczej. Bardzo dobra wizyta przedstawicieli amerykańskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli Sekretariatu Obrony. Bardzo dobre rozmowy, prawie nic, co ukazało się dzisiaj w Gazecie Wyborczej, nie jest prawdziwe. Nie pierwszy raz zresztą polskie media, nie wiem, czy same z siebie, po prostu dlatego, że nie lubią rządu, czy dlatego, że mają już słuchały jakichś podszeptów ze wschodu, publikują nieprawdziwe informacje na temat stanu naszych relacji. One są bardzo, bardzo dobre i ten rok, one już w tej chwili są najlepsze w historii. Stulecia, w tym roku świętowaliśmy stulecie nawiązania relacji bilateralnych, dwustronnych, dyplomatycznych. A myślę, że kolejne wydarzenia w tym roku wzniosą nas na jeszcze wyższy poziom relacji.
O jakich wydarzeniach pan marszałek myśli?
Myślę o bardzo ważnych umowach, które podpiszemy i myślę o sukcesie w negocjacjach dotyczących zwiększenia zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych w naszym kraju.
Ale o czym mówimy? Bo kiedyś była mowa o jednej ciężkiej brygadzie amerykańskiej i potem mówiono nawet o dwóch ciężkich brygadach. O co teraz gramy? O co toczy się gra, panie marszałku?
Nie jestem poważny, żeby zdradzać szczegóły, zresztą nie jestem w zespole negocjacyjnym. Gra toczy się o to, żeby zaangażowanie amerykańskie w naszym regionie, w naszym kraju było większe i żeby miało bardziej stały charakter, mniej rotacyjny. Jest to o tyle istotne, że zagrożenie agresywnymi działaniami Rosji w ciągu ostatnich lat uległo zwiększeniu. Co ważne, mówimy nie tylko i wyłącznie o bezpieczeństwie Polski, ale całej tak zwanej wschodniej flanki NATO, w tym krajów bałtyckich. Wiemy, że przesmyk suwalski, czyli ten dość wąski odcinek terytorium granicznego między Polską a Litwą, ma strategiczne znaczenie dla ochrony krajów bałtyckich i wojska amerykańskie, wojska natowskie powinny być bliżej.
Czyli to coś więcej niż Redzikowo, jak rozumiem.
Tak, oczywiście to będzie zdecydowanie coś więcej niż Redzikowo. Oprócz tych naszych...
Ale cała brygada, czy pół brygady, ćwierć brygady, czy czwarte brygady?
Powtarzam, negocjacje wciąż się toczą i myślę, że jeszcze jakiś czas potrwają, natomiast ten rok, rok 2019, to będzie rok decyzji.
Agresywna polityka Rosji jest groźna dla nas, być może z Waszyngtonu wygląda ona na mniej groźną w naszym regionie. Co my dajemy Stanom? Co jest naszą kartą przetargową, naszymi argumentami?
Myślę, że w Stanach Zjednoczonych żaden poważny polityk nie podważa wątpliwość, że to zagrożenie ze strony Rosji wzrosło. W tej sprawie mamy ponadpartyjne porozumienie w Kongresie, mamy zdecydowaną postawę administracji pana prezydenta Trumpa. Naszych partnerów w Ameryce nie trzeba do tego przekonywać.
Departament Obrony pisze opinię, kiedy ona będzie napisana, kiedy Pentagon już się upora z tą opinią. Miał być 1 marca, mamy 4 marca, ja tej opinii nie widziałem, chyba że coś przekroczyłem.
Nie, bo podany marzec, więc myślę, że ta opinia Pentagonu będzie lada dzień. Mamy już raport bardzo prestiżowego think tanku CSBA, think tanku, który takiej fundacji, która specjalizuje się w sprawach militarnych. Zalecenia tego raportu są korzystne z punktu widzenia naszych interesów, a one są o tyle istotne, że ten think tank CSBA uchodzi za najbardziej zbliżony do Pentagonu i do Departamentu Obrony, więc ten raport może być taką jaskółką dobrej nowiny.
Pytanie, czy jaskółką dobrej nowiny jest dzisiejsze głosowanie w Izbie Gmin. Zmieniamy temat na Brexit. Czy liczy pan marszałek, że uda się odwlec Brexit albo zgoła mu zapobiec? To jest nadzieje, które przyświecają politykom Prawa i Sprawiedliwości?
Myślę, że nikt tak naprawdę nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie wynik kolejnych głosowań. Sądzę, że na dzisiejszych głosowaniach to się nie skończy. Będziemy mieć głosowaną poprawkę dotyczącą drugiego referendum, chociaż szanse na jej przyjęcie są niewielkie. Zdaje się, że przed chwilą Partia Pracy, główna partia opozycyjna, zadecydowała, że wstrzyma się w tym głosowaniu, więc to zmniejsza szanse na jej przyjęcie. Sądzę, że, ale tu nie ma pewności, że Izba Gmin zdecyduje się wystąpić o przedłużenie, przesunięcie Brexitu na jakieś 2 miesiące. No ale pytanie, co to zmienia, bo pytanie, co w ciągu tych 2 miesięcy, co nowego można wynegocjować na linii Londyn-Bruksela.
Pytanie, na ile będą gotowe do ustępstw i Rada Europejska i Komisja Europejska. Polski rząd namawia, czy będzie namawiał inne kraje, żeby były trochę bardziej wyrozumiałe wobec Londynu?
My już w momencie, kiedy negocjowano umowę, nową umowę dotyczącą członkostwa w Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, namawialiśmy przywódców unijnych do tego, żeby byli bardziej elastyczni. Gdyby tak było, jak sądzę, zwolennicy wyjścia z Unii Europejskiej by nie zwyciężyli w referendum, bo przewaga zwolenników Brexitu nad tymi, którzy chcieli pozostania w Unii Europejskiej, była stosunkowo niewielka. A później namawialiśmy, żeby nie zwyciężyła polityka karania Wielkiej Brytanii za tę decyzję brytyjskiego społeczeństwa. To jest niezgodne z interesami całej Unii Europejskiej. Takie karanie, ukaranie Brytyjczyków to byłoby bardzo groźne dla nas, dla naszej gospodarki, biorąc pod uwagę nasze relacje handlowe. No i przede wszystkim to byłoby fatalne dla ponad miliona naszych rodaków, którzy żyją w tej chwili i pracują na Wyspach Brytyjskich, którzy do końca nie wiedzą, co ich czeka.
Sejm przyjmuje specjalną ustawę brexitową, która ma zabezpieczyć interesy rezydentów z Wielkiej Brytanii w Polsce i taka sama ustawa będzie przyjęta przez Parlament Brytyjski. Jest jeszcze jakieś szersze pole dla polskiego rządu w tym procesie? Czy my stoimy w szeregu Unii Europejskiej i się nie wychylamy?
My jesteśmy przygotowani, oczywiście już od wielu miesięcy toczą się prace po stronie naszego rządu, przygotowujące również ten Brexit bezumowny, twardy Brexit, tak żeby negatywne skutki maksymalnie zminimalizować, no ale nie oszukujmy się, one będą, wrócą kontrole graniczne, wrócą kontrole fitosanitarne, wrócą cła. To nie będzie dobry scenariusz ani dla Polski, ani dla całej Unii Europejskiej. Nie będzie jak również dobry dla, jak sądzę, również dobry dla Wielkiej Brytanii.
Pytanie, jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej, bo o tym dzisiaj mówił minister Czaputowicz, wskazując, że skrajne siły z lewa i z prawa atakują projekt Unii Europejskiej. Wydaje się, że PiS obecnie zawiera sojusz z tą skrajną prawą stroną, jak chociażby Liga, która do Unii Europejskiej jest nastawiona raczej krytycznie.
Liga jest ugrupowaniem eurorealistycznym. Pamiętajmy, że Liga ani nie domaga się wyjścia Włoch z Unii Europejskiej, ba nawet w tej chwili porzuciła swoje hasła przedwyborcze dotyczące wyprowadzenia Włoch ze strefy euro. Więc te zarzuty moim zdaniem są jak najbardziej chybione. Liga jest dzisiaj najsilniejszą partią we Włoszech, współrządzi, lider Ligi jest najpopularniejszym politykiem we Włoszech, Matteo Salvini ma 60% poparcia, a jeżeli wygra wybory europejskie, jest bardzo pewne, że doprowadzi do przyspieszonych wyborów i może jesienią, już jesienią tego roku być premierem. Włochy są naszym bardzo ważnym partnerem, zarówno gospodarczym, to jest trzeci partner, jeśli chodzi o wymianę handlową na świecie dla Polski, jak i bardzo ważnym partnerem politycznym. Bez zgody Włoch nie da się przeprowadzić żadnych zmian, żadnych reform w Unii Europejskiej. Przekonały się już o tym wielokrotnie zarówno Francja i Niemcy, więc poprawa relacji polsko-włoskich, która nastąpiła w ostatnim czasie, jest bardzo dobrą wiadomością dla naszego kraju.
Ale żeby Unię zreformować, trzeba mieć poparcie przynajmniej w Berlinie, z kim państwo będziecie współpracować, ze swoich niemieckich partnerów, bo zdaje się, że po szczycie Europejskiej Partii Ludowej w Warszawie nie ma co liczyć na to, żeby państwo stali się jako PiS członkiem Europejskiej Partii Ludowej i tam współpracowali z HDK-ami niemieckimi.
Kampanie wyborcze rządzą się swoimi prawami. Myślę, że dzisiaj w Unii Europejskiej wszyscy czekają przede wszystkim na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, a później na efekt rozmów dotyczących kształtu przyszłej Komisji Europejskiej. I tak naprawdę jesień tego roku to będzie dopiero czas, kiedy zaczną zapadać poważne decyzje co do przyszłości Unii Europejskiej. Ważne, żeby Polska miała jak najsilniejszą pozycję w tych rozmowach. Ważne w związku z tym, żeby nasi eurodeputowani mieli jak najsilniejszy mandat społeczny, żeby frekwencja w wyborach europejskich była jak największa. I mam nadzieję, że wśród eurodeputowanych jak najmniej, czy w ogóle nie będzie takich, którzy chcą Polskę karać sankcjami, bo w przypadku kilku posłów Platformy Obywatelskiej podnieśli w tej kadencji Parlamentu Europejskiego ręce za ukaranie Polski sankcjami. A jak najwięcej będzie polityków, którzy rozumieją, jaki jest nasz interes wewnątrz Unii Europejskiej.
Czyli jak rozumiem, nie jest tak, że w tej chwili jest zamknięta państwa droga do Europejskiej Partii Ludowej, tylko państwo będziecie się do niej jeszcze dobijać po wyborach.
My jesteśmy ważnym członkiem trzeciej co do wielkości frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wiele partii tworzących tę frakcję dzisiaj notuje znacznie wyższe poparcie niż 5 lat temu. Są nowe partie, które chcą być członkami EKR-u i które cieszą się dużym poparciem w swoich krajach, więc ja tworzyłem dwukrotnie od podstaw, można powiedzieć, frakcję. W 2004 frakcję Unia na Rzecz Europy Narodów i w 2009 frakcję Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Byłem odpowiedzialny z ramienia Polski za tworzenie tej frakcji. Wiem, że poważne rozmowy na temat budowy frakcji w Parlamencie Europejskim toczą się już po wyborach. Jest ten okres 5 tygodni przeznaczonych na rozmów. On się zacznie 27 maja, dzień po wyborach europejskich, zakończy 1 lipca, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Dla PiS-u wszystkie opcje są otwarte i budowa nowej frakcji na fundamencie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i wejście do Europejskiej Partii Ludowej, to jest możliwe jedno albo drugie?
Będziemy robić wszystko, co wzmocni naszą pozycję w Parlamencie Europejskim i wzmocni pozycję Polski w instytucjach europejskich.
Jak na razie mają państwo 19 europosłów. Co będzie miarą sukcesu?
Progres, czyli lepszy wynik.
Czyli jak będzie 18, to będzie to klęską.
Będę się cieszyć, jeżeli będzie, jeśli chodzi o liczbę eurodeputowanych, dwójka z przodu, czyli jeżeli będzie ponad 20 posłów.
Czyli jeden więcej, to już będzie pana marszałka cieszyć?
Chciałbym więcej oczywiście niż 20. Zobaczymy, jak będzie wszystko w rękach wyborców.
No dobrze, padło już słowo euro przy okazji Włoch. Pisma różne zdanie, jeśli chodzi o walutę euro, bo na pana miejscu siedział i pan minister Jerzy Kwieciński, i pan profesor Waldemar Paruch. Obydwoje panowie mówili, że w zasadzie euro tak, że to jest droga, która czeka Polskę nieuchronnie, tylko kwestia jest, żeby nasz poziom rozwoju był taki sam jak w Niemczech.
Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty w traktacie akcesyjnym, natomiast w tym traktacie nie ma mowy o żadnym terminie. Wydaje mi się, że żaden dający się przewidzieć termin, czyli nie wiem, 5-10 lat nie wchodzi w tej chwili w grę. A co będzie za 10 lat? Nikt nie jest w stanie przewidzieć, w jakiej kondycji będzie strefa euro. Z jednej strony to są warunki, które my musimy spełnić, ale z drugiej strony to są ewentualne korzyści, które muszą przeważać nad negatywnymi konsekwencjami. Moim zdaniem tych negatywnych konsekwencji na dzisiaj jest znacznie więcej niż korzyści i nie sądzę, że jeżeli będziemy dalej rządzić w Polsce po jesiennych wyborach, to nie spodziewam się przystąpienia do strefy euro w trakcie kolejnej kadencji parlamentarnej. Zresztą pamiętajmy, że żeby wejść do strefy euro, trzeba zmienić konstytucję, więc tutaj musiałoby być ponadpartyjne porozumienie. Nawet gdybyśmy byli, oby nie, w opozycji, to też ewentualny kolejny rząd będzie musiał uwzględniać nasze zdanie. Nie sądzę, żeby to była perspektywa kolejnych 4 lat.
Pan zna panią ambasador Mosbacher?
Znam.
Jak zareagował, jak pan myśli, jak zareagowała na słowa Jacka Czaputowicza, który powiedział, że ustawa 447 to jest tylko wewnętrzne prawo amerykańskie i nie ma żadnego zastosowania na terytorium Rzeczypospolitej. Pan minister cały akapit dość długi tej sprawie poświęcił swoim wystąpieniu dzisiaj.
Tak się składa, że wracam ze spotkania z panią ambasador. Nie pytałem jej o zdanie w tej sprawie, chociaż wiem, że była świadkiem expose, bo było, gościła w parlamencie. Nasze zdanie w tej sprawie jest jasne. Ja akurat z panią ambasador na ten temat nie rozmawiałem. To nie jest jakiś ważny element naszych relacji dwustronnych.
Nie pojawia się w czasie rozmów kuluarowych, kiedy wy w końcu uporządkujecie kwestie spadkowe, kiedy w końcu wypłacicie reparacje?
My mamy wypłacać reparacje. My tak. Raczej możemy sami żądać reparacji od Niemiec, jeśli chodzi o kwestię reprywatyzacji.
To w Polsce... Pan sekretarz Pompeo w zasadzie to powiedział na początek, dzień przed rozpoczęciem.
Myślę, że nie użył słowa reparacje, natomiast jeśli chodzi o reprywatyzację, ona się w Polsce toczy bezustawowo, owszem, ale przecież toczy się, zapadają orzeczenia sądowe. Polska ma uregulowane kwestie w tej sprawie ze Stanami Zjednoczonymi na podstawie umowy bilateralnej z lat 60. i nie widzę powodu, żebyśmy do tych spraw wracali w tej chwili.
Nie ma dealu ustawa 447 realizowana w Polsce za bazy?
Nie żartujmy. Nie. Absolutnie nie. Nie wierzę, żeby jakikolwiek rząd w Polsce podejmował w ogóle te sprawy, nie mówiąc już o zgodzie na takie rozwiązania. Powtarzam, musimy regulować kwestię reprywatyzacji. Ona dotyczy przede wszystkim obywateli polskich. Ona się dzisiaj odbywa poprzez orzeczenia sądowe i wiemy, że w tej sprawie było bardzo wiele patologii, choćby afera kradzieży kamienic w Warszawie.
Artykuł 7, który jest stosowany wobec Polski, jest problemem? Czy już przestał być problemem w polskich relacjach z Komisją Europejską?
No ale jakim może być problemem? My od początku mówiliśmy, że Komisja
Procedura
Europejska...
Procedura jest otwarta.
No tak, ale nic nie wynika. Komisja Europejska nie ma dzisiaj większości w Radzie Europejskiej, żeby skierować tę procedurę do kolejnego etapu. Zresztą ten kolejny etap też nie jest konkluzywny. A jeśli chodzi o ewentualne sankcje, czyli tą broń atomową, potrzeba jednomyślności bez Polski. Wiemy, że co najmniej kilka krajów na pewno zagłosowałoby przeciwko. I Komisja doskonale o tym wiedziała. Od dawna głosiliśmy tezę, że tak naprawdę jest to wyborcza trampolina, polityczna trampolina dla Fransa Timmermansa, którego partia w Holandii cieszy się nikłym poparciem, a on miał duże ambicje polityczne i to się sprawdziło. Frans Timmermans uzyskał nominację Europejskiej Partii Socjalistów na stanowisko szefa Komisji Europejskiej i dzisiaj prowadzi bardzo intensywnie swoją własną kampanię. Naszym zdaniem, prowadząc taką kampanię, ma do tego prawo, powinien zawiesić swoją aktywność jako komisarz, a już na pewno wyłączyć się ze spraw, w których ma ewidentny konflikt interesu. Tak jest w przypadku Polski czy Węgier.
No i tu stawiamy na sekundę 3 kropki, jeszcze na chwilę wrócimy do tej rozmowy. Jest na 130 w studiu Popołudnia Wnet. Jeszcze na chwilę został Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, kandydat, lider listy w okręgu mazowieckim do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze 2 kwestie wyjaśnijmy w naszej rozmowie. Jakiekolwiek nowelizacje ustaw reformujących wymiar sądownictwa są możliwe, żeby załagodzić i zamknąć spór z Komisją Europejską?
Ale ustaw w jakim kierunku? Bo Ministerstwo Sprawiedliwości...
KRS-u chociażby.
Co i rusz wychodzi z ustawami reformującym wymiar sprawiedliwości, teraz przygotowało kolejną reformę. Natomiast jeśli chodzi o KRS, nie wiem nic o żadnych nowych ustawach czy nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy.
Był cykl nowelizacji w ramach kompromisu z Komisją Europejską. Ten kompromis, zdaje się, nie powiódł, bo Komisja nie wycofała się ze swojego wniosku. Więc pytanie, czy przed wyborami do Europarlamentu będzie jeszcze jakiś ruch w tej materii?
Nie mam żadnej wiedzy, żeby taka decyzja zapadła.
Kiedy będą pełne listy? Bo jak na razie żyjemy wśród spekulacji, czy minister Rafalska wystartuje, czy nie wystartuje, kto, gdzie, na jakim miejscu się znajdzie, kiedy spekulacje się skończą?
Wybory odbędą się 26 maja, termin ustawowy na zarejestrowanie listy jest 16 dzień kwietnia. Myślę, że te listy będą ujawnione i zarejestrowane wcześniej. Sądzę, że to jest kwestia 2-3 tygodni. Na ostatniej konwencji w Rzeszowie ujawniliśmy nasze jedynki. Już wcześniej były znane też dwójki, więc w przeciwieństwie do naszych konkurentów jest jasność co do liderów list. Mamy te listy stworzone, powiedzmy, w 90-95%. Jeszcze pewne osoby się wahają, inne namawiamy. Myślę, że to jest kwestia tygodnia, dwóch.
Na konwencji, gdzie zapowiadaliście państwo piątkę Kaczyńskiego, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to nie wszystko, że jeszcze będzie coś dalej. Będzie coś przed wyborami dalej? Będą jeszcze jakieś kolejne obietnice, czy raczej będzie realizowanej piątki Kaczyńskiego?
Po pierwsze, nie mówimy tylko o obietnicach, tylko o zrealizowaniu tych wszystkich punktów jeszcze przed wyborami. Tak, chyba nie ma miesiąca, żeby rząd nie składał kolejnych propozycji i nie realizował ich od razu. Tak będzie również w tym przypadku, chociaż najpierw skupiamy się na tym, żeby zrealizować, wdrożyć piątkę, to drugą piątkę Prawa i Sprawiedliwości Kaczyńskiego, Morawieckiego, w zależności jak kto lubi.
Wcześniej była Morawieckiego, teraz jest Kaczyńskiego.
Czekają nas specjalne posiedzenie Sejmu i Senatu, żeby przyjąć ustawy z tym związane. No i oczywiście resorty, poszczególne ministerstwa muszą przyjąć odpowiednie rozporządzenia.
Ale to możemy się spodziewać trzeciej piątki, będzie piętnastka, też ładna liczba.
Nie wiem, czy to będzie kolejna piątka, ale cały czas ciężko pracujemy, żeby realizować kolejne elementy naszego programu sprzed wyborów w 2015 roku.
To będzie piątka czy inna cyfra, która będzie skierowana na kampanię do Parlamentu Krajowego, czy jeszcze się pojawi przed 26 maja?
Nie zapowiadam w tej chwili żadnych liczb.
No dobrze, to na koniec komentarz do informacji sprzed kilku godzin. Zmiany w zarządzie TVP. Pan Marcin Stanecki odchodzi, na jego miejsce przychodzi dwóch nowych wiceprezesów, pani Marzena Paczuszka i pan Piotr Pałka. Co to znaczy?
No, to są dziennikarze, którzy mają duży staż w telewizji publicznej i wracają do telewizji, wracają akurat do zarządu. Mam nadzieję, że nadadzą taki bardziej dynamiczny charakter tej instytucji.
Potrzebny jest dynamiczny, nowy charakter telewizji publicznej?
Pan nie nadzoruje mediów publicznych.
Ale ogląda pan może chyba czasami.
Oglądam, chociaż mam generalnie mało czasu na oglądanie telewizji, ze względu na charakter mojej pracy, ale tak oczywiście staram się śledzić przynajmniej programy informacyjne, czasem też publicystyczne. To są dziennikarze z olbrzymim doświadczeniem, zarówno pani redaktor Paczuska, która pracuje w programach informacyjnych od wielu, wielu lat, jak i pan Palka, który odpowiadał za rozrywkę i również za kwestie publicystyczne, więc myślę, że bardzo duże wzmocnienie zarządu.
Odszedł w ramach konfliktu z obecnym prezesem, który zostaje się na stanowisku. Liczy pan, że coś się zmieni w publicystyce telewizji publicznej po tych zmianach?
Naprawdę nie wiem, nie odpowiadam za ustawianie publicystyki telewizji publicznej.
A powinno się zmienić dla pana jako dla polityka? Znawcy mediów?
Ja mam swoje opinie, natomiast no, nie chcę ich wyrażać publicznie, byłoby to chyba niestosowne. Poczekajmy, dajmy popracować nowemu zarządowi, bo de facto kształtuje się nowy zarząd. Zostaje oczywiście pan prezes Kurski, ale mamy dwóch nowych członków. Dotąd był zarząd dwuosobowy, teraz mamy zarząd trzyosobowy, więc dajmy kilkanaście dni temu nowemu zarządowi na wypracowanie nowej koncepcji.
Zobaczymy, czy coś się zmieni. Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, wiceprezes partii Porozumienie i lider, lokomotywa listy Prawa i Sprawiedliwości na Mazowszu, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Zagadaliśmy się 34 na zegarze 16. I cóż my tu państwu zaproponujemy za piosenkę? W sumie to pan marszałek powinien coś zapowiedzieć, ale śmy się nie umówili.
Bardzo chętnie coś zapowiem, muszę wiedzieć, co mam.
No właśnie wybieram, może Guns N' Roses, to może będzie...
Świetnie, tak. O ile coś starego, to okej. Okay.
No to jest może nie tak stare, ale też fajne. Posłuchajmy Guns N' Roses po południu wnet.